Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Jarosława Jóźwika, proboszcza parafii świętego Mikołaja, cudotwórcy w Topilcu, a także kanclerza Akademii Supraskiej. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława wieki.
Jest z nami również dr Łukasz Hajduczenia, śpiewak operowy, dyrygent, a także kompozytor. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Spotykamy się, aby porozmawiać o zbliżającym się koncercie organizowanym przez Fundację Oikonomos, który już w najbliższy poniedziałek, 11 listopada, odbywać się będzie w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku. Koncert wyjątkowy i bardzo duży.
Tak, koncert wyjątkowy, koncert, który jest organizowany też w dniu nieprzypadkowym, ponieważ wspólnie cały czas myśląc o tym, o wydarzeniach związanych z autokefalią naszej cerkwi, rozmawiamy z wieloma osobami, myślimy o rzeczach, które można byłoby wykonać, dlatego też Fundacja Oikonomos przeprowadziła i konferencję naukową, jesteśmy w trakcie wydawania w Akademii Supraskiej. Przygotowujemy nuty również, bardzo ciekawe wydawnictwo, które niedługo się ukaże. Ale myśleliśmy też o tym takim aspekcie, można powiedzieć, może i artystycznym, ale głównie jakby pod kątem dziedzictwa naszej cerkwi. Dlatego też skontaktowaliśmy się z panem Łukaszem Hajduczenią i postanowiliśmy właśnie o stworzeniu takiego wydarzenia i też tej symbolicznej liczby 100 osób, 100 chórzystów, ale nie tylko chórzystów, jakby to też są osoby, które są dookoła, które pracują, które pomagają. Takie wydarzenie właśnie powstało i data nieprzypadkowa, ponieważ to 11 listopada przecież odbył się sobór w Konstantynopolu, który podjął to właśnie w trakcie tego soboru, 11 listopada, była decyzja o nadaniu autokefalii naszej cerkwi. 13 listopada ten tomo został podpisany. Natomiast 11 listopada ta decyzja zapadła, dlatego też ten koncert organizujemy nie dlatego, że to jest dzień wolny, ale dodatkowym jest to plusem dla nas, ale dlatego, że to właśnie równo 100 lat mija od tego wydarzenia.
Pan Łukasz Hajduczenia podjął się trudnego zadania dyrygowania tym chórem, w których będzie uczestniczyło 100 osób. I tutaj mam wynotowane, że podczas tego koncertu zabrzmi muzyka cerkiewna polskiego prawosławia. Co to tak naprawdę oznacza?
No oczywiście określenie muzyka cerkiewna polskiego prawosławia jest bardzo szerokie i trudno by było zawrzeć w jakimś jednym koncercie, w jednym wydarzeniu cały przekrój muzyki cerkiewnej polskiego prawosławia, no bo to jest ogromne bogactwo, ale jednak wykorzystanie potencjału tych 100 osób prowadzi nas do repertuaru, którego dominacją będzie okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli właśnie okres, kiedy my tą autokefalię uzyskaliśmy. Wzorowaliśmy się, dobierając repertuar, na programach, które się zachowały z czasów chóru katedralnego tamtego okresu. Przede wszystkim tutaj przyświeca nam osoba Dmitrija Orłowa, który to był dyrygentem Katedry Prawosławnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. No i z tamtego czasu są zachowane też nagrania, które prowadzą nas w muzyczny sposób, a także i programy, a także i kompozycje samego Orłowa. Będziemy wykonywać między innymi kantatę poświęconą metropolicie Dionizemu. To jest taki ewenement, że właśnie zwierzchnikowi się poświęca kantatę, jeszcze pierwszemu zwierzchnikowi autokefalicznej cerkwi. To między innymi usłyszymy, ale usłyszymy też kilka pieśni paraliturgicznych, no bo jakby nie patrzeć, jest to pewien wyznacznik naszego obszaru kulturowego, prawosławnego. Poza tym zabrzmi też w jakimś stopniu monodia pochodząca z Sirmologionu Supraskiego.
Jak wyglądają przygotowania do tego koncertu?
Przygotowujemy się w Akademii Supraskiej. Dzięki życzliwości ojca kanclerza mamy wspaniałe warunki do tego, aby w takiej liczbie osób się gromadzić, aby te próby przeprowadzać. Gromadzimy się, próbujemy okiełznać ten żywioł, którym jest aż 100 osób. No bo to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Znacznie prościej jest śpiewać w wyselekcjonowanej liczbie chórzystów, którzy którzy są quasi profesjonalni, niż w liczbie 100 osób, gdzie zawsze jest to dość rozprzestrzenione, jeżeli chodzi o taki poziom stricte. Niemniej jednak nasza determinacja, dobra wola, mam nadzieję, że sprawi, że osiągniemy muzyczny sukces.
Z pewnością tak będzie. Tutaj padły nazwiska kompozytorów związanych z naszym polskim autokefalicznym kościołem prawosławnym. Chyba troszeczkę zapomnieliśmy o tych naszych kompozytorach, jeżeli chodzi o te utwory, które wykonywane są podczas nabożeństw, a także podczas koncertów.
Tak, ja tutaj bardzo dobre pytanie i myślę, że to jest ten moment również wspomnienia, bo pan doktor mówił o Orłowie jako dyrygencie warszawskim, ale również był białostockim, dlatego tak, też tak, pierwszą jakby taką ideą było przeprowadzenie tego koncertu w Soborze. Niestety liczba 100 osób, 100 śpiewaków spowodowało, że musieliśmy się przenieść do innej, również symbolicznej cerkwi, ponieważ Hagia Sofia, więc Konstantynopolem troszeczkę taka łączność, ale tutaj chciałbym też w tym momencie podkreślić o tym zapomnianych, o zapomnianych naszych kompozytorach, to też korzystając z obecności pana doktora Łukasza Hajduczeni, no to jest bardzo ciekawa płyta wydana ostatnio przez Narodowe Forum Muzyki, gdzie pan doktor uczestniczył w wydaniu tej płyty. Dyrygentem KOS...
Profesor Andrzej Kosendiak.
Kosendiak właśnie, nazwisko uciekło. O dyrygencie również bardzo ważnym dla nas, dzięki pracy właśnie pana Łukasza i pana profesora Naumowa, gdzie Dylecki, Mikołaj Dylecki, jako kompozytor Rzeczpospolitej został nazwany, bo żeby nie było jakby łączności z innymi, ale wywalczyli jako tego kompozytora, ciekawego kompozytora baroku, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć, jeśli takie pytanie padło, że warto o tym wspomnieć, bo jest o czym się chwalić.
Tak, kompozytorzy prawosławni Rzeczpospolitej to rzeczywiście jest taki trochę odrębny świat. Wydaje mi się, że niekiedy ci kompozytorzy, tak jak Dylecki, szczególnie ci dawniejsi, ci, kiedy w ogóle się zaczyna ten okres kompozytorski, czyli barokowi, oni troszeczkę się rozprzestrzeniają w tej muzyce cerkiewnej na tyle, że trochę wszyscy zapominają, skąd oni byli i co reprezentowali, w jakim języku mówili, gdzie się kształcili. Tak jest w przypadku Dyleckiego. Natomiast jeżeli chodzi o naszą praktykę cerkiewną, naszą praktykę muzyki cerkiewnej nawet w Polsce, no to mamy do czynienia na pewno z kładzeniem akcentu na taką XIX-wieczną klasykę muzyki cerkiewnej i niekiedy rzeczywiście zapomina się, że istnieli wspaniali twórcy, którzy byli tak jakby rodem stąd, rodem z naszych obszarów prawosławia, którzy też stworzyli wspaniałą muzykę. Do nich trzeba trochę się dokopywać, ich warto promować. I wydaje mi się, że właśnie wkraczamy taki okres naszej historii, w którym to jest bardzo możliwe i który jest bardzo adekwatny, no bo możemy obiektywnie spojrzeć na różne muzyczne artefakta, możemy tam odnajdywać chociażby takie osobowości jak Emilian Witoszyński, albo takie osobowości, które w ogóle pochodzą ze szkoły psalmistów w Jabłecznej, która właśnie działała szczególnie prężnie w tym okresie, kiedy uzyskaliśmy autokefalię. Później mamy całą szkołę emigracji zachodnioeuropejskiej, która to jest emigracją również naszej spuścizny, no bo to tam była dynastia Jewców, to tam byli różni inni kompozytorzy, twórcy, dyrygenci, pochodzący nie skąd indziej, jak z naszego Podlasia, z Chełmszczyzny i związani ze Szkołą Psalmistów w Jabłecznej.
I dzisiejsze też spojrzenie na ten obszar, wydaje mi się, że jest zawsze troszeczkę skrzywione z tym, że widzimy autokefalię jako ten obszar dzisiejszej Polski, a przecież autokefalia była przyznana w innych granicach i to miało ogromny, ogromny wpływ. Wtedy to jest ta Rzeczpospolita, również ta pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, a dzisiaj patrząc na to, no troszeczkę nam to zaciemnia, a myślę, że warto jest przypominania i te właśnie też te no, nasze bogogłasniki, one można mieć różny stosunek do naszych pieśni paraliturgicznych, no ale również to było wielkie bogactwo, o którym trzeba pamiętać, dlatego ten Witoszyński myślę, że doskonale właśnie przypomnienie tego i trzeba zawsze się tym chlubić.
Korzystając z okazji, że gościmy dzisiaj w naszym studiu specjalistę, można powiedzieć, od muzyki cerkiewnej, chciałbym również zapytać, czy możemy zauważyć jakieś zmiany, jak zmieniła się specyfika wykonywanych utworów w cerkwi na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, kilkudziesięciu lat?
Wydaje mi się, że z muzyką cerkiewną naszego obszaru jest troszeczkę tak, jak w ogóle z naszymi czasami. To znaczy nasze czasy wstąpiły w dobę globalizacji, no i wobec tego mamy ogólną dostępność do bardzo szerokiego materiału muzycznego. I to w sensie takim, że wszystkie praktycznie nuty dzisiaj są łatwo dostępne i wszystkie nagrania też są łatwo dostępne. To bardzo wpływa na naszą estetykę, na taką estetykę również liturgiczną. Jest to dostrzegalne w takim szerokim przekroju parafii, miejsc, w których śpiewamy muzykę cerkiewną. I bym powiedział, że to zjawisko trzeba by było tak zdefiniować jako i pozytywne, i negatywne, dlatego że to ma zarówno pozytywne konsekwencje, jak i negatywne. No pozytywne są takie, że rzeczywiście możemy się otwierać, możemy odkrywać, możemy się dokopywać czegoś zupełnie cennego. Negatywne z kolei jest takie, że w tej całej mnogości przykładów muzycznych, dostępnych rzeczy, troszeczkę zapominamy o tym, co jest nasze, a poza tym jeszcze niekiedy wkraczamy w niebezpieczne obszary, takie jak na przykład muzyka popularna, pop music, która jakby nie patrzeć, też w jakimś stopniu zaczęła się dokopywać do murów naszych cerkwi. No i ja uważam, że jest to zjawisko raczej negatywne, ale na szczęście jeszcze marginalne. Chodzi o to, że pieśni paraliturgiczne, no bo głównie przecież o tym mówimy, ale nie tylko, bo pop music to jest po prostu kwestia stylistyczna, to jest kwestia tego, że styl klasyczny jest poobcinany ze swoich, uproszczony strukturalnie do takiego poziomu, który jest poziomem dostępnym dla mas, dostępnym dla wszystkich. Tak działają popularne piosenki, że jakby bardzo łatwymi chwytami ludzie zaczynają wpadać w wysoce emocjonalne stany. To tak pokrótce próbuję definiować, czym jest pop music. No i rzeczywiście tak też jest trochę w muzyce cerkiewnej, szczególnie w przestrzeni pieśni paraliturgicznych. Mieliśmy takie zjawisko chociażby jak Bohuwłasnik Poczajewski, to jest taki zbiór kilkuset wspaniałych paraliturgicznych pieśni pochodzących z 1790 roku. Taki druk gromadzący, kodyfikujący pewną wielką tradycję. No i są to arcydzieła. To są wspaniałe pieśni na bardzo wysokim muzycznym poziomie, gdzie mamy ogromną głębię muzyczną, również i tekstową, chociaż ten tekst czasami wydaje się być prostszy niż teksty stricte liturgiczne. No ale rozwój pieśni paraliturgicznych, szczególnie w naszym czasie, właśnie jakby przechodzi czasami w te popularne piosenki, tak? I popularne piosenki, w których jest tekst pobożny, już nie są pieśniami paraliturgicznymi. Po prostu wprowadzam tutaj takie mocne rozgraniczenie, mocny mur pomiędzy światem pieśni paraliturgicznych, które na szczęście, chwała Bogu, do dzisiaj funkcjonują w naszej cerkwi, a światem pieśni właśnie, które są takimi trochę piosenkami, które tak naprawdę niczym wielkim się nie różnią w sensie muzycznym od piosenek popularnych słuchanych w codziennych radiach.
Ojcze Jarosławie, organizacja takiego koncertu jest to z pewnością duże przedsięwzięcie, bo tutaj mamy koncert jednego chóru, czasami w festiwalach bierze udział około, prawda, 100 wykonawców różnych, a tutaj jeden chór. Jak przygotowania takie logistyczne do tego wydarzenia?
W przygotowaniach logistycznych bardzo duża pomoc jest pani Aleksandry Szymaniuk, która jakby zorganizowała również taką listę osób. Tutaj chcieliśmy wyjść naprzeciwko jakby wszystkim osobom chętnym do śpiewa. To jest bardzo ważne.
Bo to będą wykonywać utwory profesjonaliści, zawodowi muzycy tutaj, czy to różnie będzie?
Różnie. To będą przede wszystkim śpiewacy cerkiewni, z cerkwi pochodzący, śpiewający na co dzień w cerkwi, ale z różnych, tak powiem, obszarów kształcenia.
Ale to jest oczywiście no, cała praca naszego zarządu, Fundacji Oikonomos. Fundacja, no, członkowie zarządu są aktywnymi naszymi członkami, dlatego też możemy dzięki temu wykonać takie działania. Oprócz tego również jest to działania w ramach współpracy, ponieważ partnerem jest województwo podlaskie. Także mamy możliwość jakby szerszej współpracy, między innymi serwisem cerkiew.pl i redakcja serwisu będzie nam, bo to jest bardzo ważne też powiedzenie, że na kanale YouTube Fundacji Oikonomos będzie transmisja tego koncertu. Także przy tej współpracy z serwisem internetowym cerkiew.pl możemy w ten sposób działać. Także tak jak mówiłem też przy kodeksie supraskim, tak i tutaj ta liczba 100 gdzieś tych osób cały czas działa, ponieważ wszelkiego rodzaju działania to nie są działania jednej osoby, ale wielkiego zespołu i ten zespół jest duży, bardzo dokładny, myślę, że współpracujący ze sobą i dlatego ta praca jest dosyć taka normalna i lekka i przyjemna, bym powiedział w ten sposób. Natomiast tutaj należy też no, podziękować duchownym, między innymi ojcu Janowi Fiedorczukowi, z którym to miało być tam najpierw ten koncert. Niestety ojciec Jan bardzo się ucieszył, że ten koncert tam się odbędzie. Zasmucił się, że nie tam. No niestety przeszliśmy do ojca Anatola Konacha, który z wielką radością przyjął nas, ucieszył się, że to właśnie tam będzie w tym miejscu. Pomaga, dopytuje się. Także ta współpraca jest naprawdę bardzo, bardzo miła i przyjemna. A pozostawiłem kwestii śpiewu no, dobremu specjaliście. Po koncercie będę mógł powiedzieć najlepszemu, na razie mówię dobremu specjaliście. I to będzie, odbiorcy będą tymi, którzy ocenią, w jaki sposób, czy się przygotowaliśmy dobrze, czy można było się przygotować lepiej, a na pewno będą takie osoby, które będą mówić, że o wiele lepiej można, ale mamy nadzieję, że nasze działania będą tymi działaniami, które ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy tylko tymi, którzy są, jesteśmy spadkobiercami właśnie tej autokefalii i my musimy w ten sposób podziękować za to dziedzictwo, za ten spadek, który otrzymaliśmy ogromny. Nie wiemy, jak to było w tych czasach, a czasy na pewno były skomplikowane. Nie wiemy, jakie te czasy były. Też nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a dzisiaj możemy w ten sposób podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej autokefalii na przestrzeni wielu, wielu lat i to jest te 100 lat. Patrząc na te 100 lat, ja sam przecież wspominam tych duchownych, osoby świeckie, prawosławnych, których spotykałem, które przecież jak ogromny wkład włożyły w tą dzisiejszą naszą cerkiew i myślę, że wiele osób też śpiewających, ale słuchających będzie w ten sposób mogło podejść do wykonywanych tutaj utworów i w takiej formie tego podziękowania za tą naszą dzisiejszą samodzielność.
Podsumowując już naszą rozmowę, chciałbym jeszcze prosić o takie króciutkie zaproszenie skierowane do naszych słuchaczy właśnie na ten koncert ze strony dyrygenta doktora Łukasza Hajduczeń.
No mi się wydaje, że ta inicjatywa jest swoistym eksperymentem. Wobec tego ten eksperyment musi wymagać dobrej woli zarówno od wykonawców, jak i od słuchaczy. To jest moje zaproszenie, aby właśnie z tą dobrą wolą przyjść, posłuchać, współuczestniczyć, również posłuchać w sensie przekazu online, no bo mamy też taką dostępność tego koncertu, będziemy mieli. Ta dobra wola to jest też taki wyznacznik trochę artystyczny, dlatego że jak zawsze podkreślam i mi się wydaje, liturgia prawosławna to nie jest jakieś wykonawstwo, tak? To nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby żeby na wysoce, tak zwanym artystycznym poziomie coś wykonać, a przede wszystkim chodzi o to, aby stworzyć właśnie wspólne wydarzenie, wspólne dzieło, aby wspólnie odsłuchiwać, też się modlić, bo przecież będziemy wyśpiewywać nasze modlitwy. I na tym polega moje zaproszenie, aby wszyscy wspólnie w tym uczestniczyli.
Fundacja Ikonomos zaprasza na koncert w cerkwi Hagia Sofia 11 listopada o godzinie 17. Również do słuchania, ewentualnie odsłuchania tego koncertu na kanale YouTube Fundacji Ikonomos. Wstęp wolny, a partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
My również zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. W 11 listopada, godzina 17, cerkiew Hagia Sofia w Białymstoku. A ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W naszym studiu gościliśmy ojca Jarosława Jóźwika, kanclerza Akademii Supraskiej. I dziękuję również doktorowi Łukaszowi Hajduczeni, dyrygentowi, śpiewakowi operowemu, dyrygentowi chórów cerkiewnych, kompozytorowi, a także teologowi. O tym nie powiedziałem, ale myślę, że po naszej rozmowie słuchacze już to zauważyli. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, spasibo, Gospodzie.
Gość Radia Ortodoksja.